By chciało się żyć. Była to druga część cyklu dokumentalnego. Obiecałem Państwu spotkanie z ekspertem. Po drugiej stronie linii telefonicznej jest pani Agnieszka Czechowska, psycholożka, psychoterapeutka i kierowniczka ośrodka rehabilitacji socjopsychiatrycznej w Otwocku. To właśnie to miejsce, o którym mówiła Nadia i jej rodzice. Witam panią.
Dzień dobry.
Pokazaliśmy problem w takiej skali mikro, czyli dotyczącej jednej rodziny. Gdybyśmy tak mieli na ten problem spojrzeć szeroko, jak to wygląda w Polsce?
To znaczy ilość młodzieży, która potrzebuje jakiegoś wsparcia w okresie dorastania i jest bardzo duża. Teraz w czasie pandemii początkowo właściwie nie było widać takiego wzrostu osób, które potrzebują pomocy. Natomiast od 4-5 miesięcy to jest właściwie zalewana fala zgłoszeń. Bardzo dużo osób uskarża się na problemy takie i depresyjne, ale też lękowe. Generalnie nie radzi sobie z emocjami.
Trochę pani wyprzedziła moje drugie pytanie, bo chciałem zapytać, czy jest to kwestia złożoności problemu, czy też po prostu braku wczesnego wykrycia schorzenia.
Znaczy w ogóle sam okres dojrzewania niesie ze sobą dużo problemów takich z natury psychologicznej, bo taka młoda osoba z dziecka musi przekształcić się właściwie w osobę taką dorosłą, niezależną. No i żeby do tego przekształcenia mogło dojść, to muszą się zadziać różne takie psychologiczne procesy. Potrzebne jest takie zbudowanie tożsamości takiej odrębnej, jakaś separacja od rodziny pochodzenia, zaistnienie w grupie rówieśniczej. No dużo takich różnych tak naprawdę procesów, które się muszą złożyć na to, żeby to na koniec kliknęło i żeby wyszła z tego osoba niezależna, można powiedzieć, i jest w stanie funkcjonować samodzielnie. Ponieważ te procesy są dosyć trudne i pochłaniają dużo energii i koncentracji właśnie tych młodych osób na sobie, to jakby tylko z tego powodu rzeczywiście bywa tak, że te osoby potrzebują więcej wsparcia i więcej pomocy niż potem osoby dorosłe.
Ale co jest właściwie tego powodem? Czy kwestia czasów, w których żyjemy, problemów, które stawia rzeczywistość wobec nas, czy też samo schorzenie jest tak skomplikowane, bo depresja, czym jest depresja? To jest bardzo złożony problem.
Depresja można powiedzieć, to jest po prostu choroba należąca do chorób psychicznych, takich zaburzeń nastroju. Ma swoje kryteria, które są niezbędne. Spełnienie pewnych kryteriów jest niezbędne, żeby postawić diagnozę depresji. Także nie każde też obniżenie nastroju, jakieś kłopoty takie emocjonalne, nie zawsze to jest depresja. Czasem mogą to być właśnie takie bardziej intensywnie przeżywane problemy okresu dorastania.
Ale czy w momencie, kiedy występują te takie mniejsze objawy, czy brak wsparcia, na przykład to, że na przykład rodzice nie zauważą czegoś, czy też nauczyciele w szkole, czy to może doprowadzić w konsekwencji do depresji?
Może, ponieważ to w ogóle jest tak w psychologii, w psychiatrii, że jakąś taką koncepcją, która najlepiej w ogóle wyjaśnia występowanie różnych zaburzeń psychicznych, to jest ta koncepcja biopsychospołeczna, czyli że jakieś pewne nasze predyspozycje psychiczne, jeśli padną na podatny grunt, to może rzeczywiście i nie przyjdzie ta pomoc w odpowiednim momencie, to może rozwinąć się jakaś choroba. I można było powiedzieć, że właśnie osoba taka młoda, która zmaga się z jakimiś trudnościami, ma problemy w relacjach, nie radzi sobie w tych relacjach, ma problemy z nastrojem i że ta osoba, jeśli to nie zostanie w porę zauważone, to się dzieje. Tak naprawdę ona zostaje wyizolowana trochę z grupy rówieśniczej, więc można powiedzieć, że zakres takiego wsparcia dla niej maleje i ona staje się samotna. Ale to, co najbardziej chroni przed depresją, zresztą nie tylko depresją, ale w ogóle przed różnymi problemami psychicznymi, to jest właśnie wsparcie środowiska, a tym środowiskiem dla młodych osób, dla nastolatków, to najważniejszą grupą to są rówieśnicy. Dlatego bardzo często tak bywa, może nie bardzo często, ale często, że osoby, które zmagają się z depresją, nastolatkowie, pochodzą z bardzo wspierających środowisk rodzinnych, także tam jakby nie ma tak, że coś jest w rodzinie nie tak, że są jakieś problemy, które zwłaszcza są takie widoczne. Natomiast bardzo często jest tak, że to są osoby, które są jakoś wyautowane z grupy rówieśniczej.
Dlaczego zatem ten problem nasila się w ostatnich czasach? Wydawałoby się, że no, są to czynniki, które nie występują od wczoraj, tylko od wielu lat. No, jest to proces, który jest znany, a jednak mówi Pani o tym, że ostatnio tych przypadków jest coraz więcej. Jest również więcej przypadków na przykład prób samobójczych wśród młodych ludzi, co często podejrzewam również jest wynikiem tego stanu, o którym Pani mówi, czyli depresji.
Czy to jest większe występowanie, czy to jest większa wykrywalność?
A no właśnie.
Prawda, bo być może kiedyś też tak było, ale mniejsza była w ogóle świadomość społeczna, mniej było takiej gotowości ludzi do korzystania z pomocy takiej psychologiczno-pedagogicznej, psychiatrycznej. To może być też takim powodem. Druga rzecz to jest też to, że my jednak kiedyś żyliśmy trochę inaczej. Że było większe znaczenie takich właśnie, no nie wiem, wspólnotowych takich różnych sytuacji, że ludzie żyli trochę tak bliżej siebie. W tej chwili, no,
wyobcowani i wirtualni.
Taka, tak, to jest taka scena też tego postępu technologicznego, takiego postępu, gdzie my się, no rzeczywiście jesteśmy bardziej anonimowi. Scena, jaką płacimy za rozwój też, taki, można powiedzieć, cywilizacyjny.
Co można byłoby poradzić rodzicom, przede wszystkim rodzicom, bo przecież im najbardziej zależy i oni są najbliżej swoich dzieci. No w takich sytuacjach, czy taką wiedzę można w jakiś sposób uzyskać? Czy można rozpoznać depresję, czy też te stany mniejsze, które przed nią występują? Ma Pani jakąś radę dla rodziców?
Taką ważną wskazówką jest to, żeby rodzice obserwowali swoje dzieci, i żeby postępowali zgodnie ze swoją intuicją. Tak jak opowiadali rodzice Nadi, że pierwsze ich spotkanie z psychologiem właściwie uśpiło ich czujność. Tak? Usłyszeli wtedy, że to w zasadzie wszystko jest okej i nie ma takiej potrzeby, żeby obejmować jakąś pomocą. Ale z drugiej strony to, no właśnie, no to może to jednak tak jest, że mimo tego, że czasem możemy usłyszeć od kogoś, że tu jest wszystko w porządku, ale my widzimy, że to dziecko, no nie wiem, nie integruje się z rówieśnikami, bo to jest chyba taki jeden z takich najważniejszych może wskaźników tego, czy ten rozwój jest prawidłowy takiego nastolatka, to jest właśnie funkcjonowanie w grupie rówieśniczej. Jeżeli ja widzę, że to moje dziecko nie integruje się z rówieśnikami, nie ma przyjaciół, jest jakby zagubione w tym świecie relacji, no to jest taka bardzo poważne wskazanie, żeby jednak szukać przyczyn tego.
Tak jak było w przypadku właśnie Nadi, kiedy ona pytała mamę, jak rozmawiać z innymi dziećmi.
Tak. I właściwie bardzo szkoda, że ta pierwsza interwencja, z którą ona się spotkała, to na przykład nie poszła w tym kierunku, że psycholog, no specjalista, do którego dziecko trafia, na przykład no nie, no też mi to jest trudno trochę tak jakby oceniać czynność pracy, bo też nie znam i nie mam tych wszystkich przesłanek. Ale na przykład jak trafia do mnie dziecko i ja rzeczywiście jakoś mi trzeba zobaczyć, na czym polegają problemy tego dziecka i trudno mi sobie wyobrazić, że miałoby korzystać z jakiejś terapii, która by polegała na rozmowie ze mną, takiej jeden na jeden z psychologiem, no to bardzo często zachęcam, żeby tak na rzecz korzystać z jakiejś grupowej formy, bo zawsze w grupie się są właśnie inne interakcje, jest więcej jakby też takiego pola do takiej przestrzeni do rozmowy, do zajmowania się różnymi sprawami. Nie każdy radzi sobie w takim kontakcie jeden na jeden w rozmowie z dorosłą osobą, bo to rzeczywiście wymaga pewnej dojrzałości.
Pani Agnieszko, nasz czas już dobiega końca, w związku z tym jeszcze jeden problem na koniec, krótko. Te sprawy są jeszcze w dalszym ciągu społecznie dość wstydliwe.
Tak, ja myślę, że nadal tak jest, że jednak szukanie pomocy u psychologa, u psychiatry, no to jest jakby jakieś przyznanie się do tego, że coś ze mną albo z moją rodziną jest nie tak, że bardzo często taka myśl czy taki mit opóźnia w ogóle szukanie tej pomocy. Ja dzisiaj prowadziłam taki webinar dla młodzieży licealnej, dla jednej z klas. No i tam jedno z pytań od młodego człowieka było właśnie takie, czy można skorzystać z pomocy psychologa, jeżeli ma się mniej niż 18 lat, a rodzice nie wyrażają zgody. No i tutaj właśnie jest takie pytanie, dlaczego rodzice nie wyrażają zgody? No pewnie właśnie dlatego, że są kierowani gdzieś tam tym lękiem i tymi uprzedzeniami, że zostaniemy uznani za winnych, że coś jest z nami nie tak, że ktoś będzie to widział, albo że ktoś z naszego środowiska się dowie, że nasze dziecko chodzi do psychologa czy do psychiatry. No ale tak, im więcej my o tym mówimy i powstaje takich audycji, i im więcej osoby, które no właśnie tak jak Nadia mają to doświadczenie i dzieli się nim z innymi, no to jest chyba, to ma największy wpływ na zmianę w ogóle postaw ludzi wobec osób, które doświadczają jakieś problemy.
Bardzo Pani dziękuję za wypowiedź. Miejmy nadzieję, że ta interwencja w większości przypadków będzie szybka i będzie skuteczna. Myślę o innych rodzinach, które być może jeszcze w tej chwili gdzieś tam z tym problemem muszą sobie poradzić. Naszym gościem telefonicznie była pani Agnieszka Czechowska, psycholożka, psychoterapeutka, kierowniczka ośrodka rehabilitacji psychopsychiatrycznej w Otwocku.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję Państwu za uwagę. Mam nadzieję, że temat ten zainteresował Państwa, a być może tym, którzy potrzebują pomocy w tym zakresie, wyznaczył jakiś kierunek, co było również intencją bohaterów reportażu. Zapraszam w środę po 18 do magazynu reporterów. Cezary Galek. Do usłyszenia.